przed nami katecheza, którą dziś poprowadzi ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior Drohiczyński. Niech Duch Święty oświeca nasze serca i sumienia, aby ta nauka była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym.
Duchu Święty, miłości miłosierna, Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna, Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Delikatnie otwieraj moje dłonie, cierpliwie prostuj moje palce, bym wypuścił z nich samego siebie, bym stał się wolny. Duchu Święty, miłości miłosierna, Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas.
Na naszej antenie gorąco i serdecznie witamy księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza i księże biskupie, prosimy o wygłoszenie katechezy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam tych, którzy korzystają chętnie z telewizji, z radia i telewizji Trwam. W sposób szczególny pozdrawiam ojca dyrektora i wszystkich, którzy poświęcają się, no, oddają się całkowicie właśnie na służbę innym, żeby jednak w tym świecie, w którym jest tyle różnego mroku i takich czynnych słabości, żeby jednak pojawiło się coś ze światła, żeby można było przyglądać się zupełnie pod innym kątem, takim, który by w jakiś sposób mobilizował nas, ludzi, do tego, żebyśmy stawali się coraz bardziej dobrymi. Dlatego dzisiejsze to nasze spotkanie poświęcę przede wszystkim tematowi takiemu, który naprawdę jest dla nas ważny. Nie tylko z racji na wiek, ale z racji na w ogóle żywotność, mianowicie pamięci. Bo kiedy słucham dyskusji, zwłaszcza teraz przed wyborami, tych różnych głosów, to jak gdyby wychodzi na jaw, że u nas niesłychanie słaba jest pamięć. Zapominamy o wielu rzeczach. Albo być może rzeczywiście historia była przez jakiś czas w niektórych klasach zlikwidowana, być może zostaliśmy pozbawieni możliwości ubogacania naszej pamięci, tą pamięcią odtwarzania tego wszystkiego, co składa się na pojęcie Polski, naszej ojczyzny, co odnosi się do wszystkiego, co w jakiś sposób daje nam takie bardziej radosne, bo jesteśmy wtedy sobą, mamy swoją przeszłość, mamy swoją przyszłość, no i walczymy o to, żeby wszystko wyglądało jak najlepiej. Dlatego też zastanowimy się, jak to się dzieje z tą pamięcią. Co się dzieje z nią? No, to, że pamięć, ludzka pamięć jest dosyć krótka, to my wiemy z Pisma Świętego. Proszę zwrócić uwagę. Kiedy sięgamy do zaraz na pierwsze stronice, no to co tam słyszymy? No oczywiście słyszymy o pierwszych rodzicach. Pierwsi rodzice jakiś mają taki szczególny kontakt nawet ze samym Stwórcą. I właśnie ci pierwsi rodzice jednak zostali postawieni przed pewną próbą. Wiadoma rzecz, że zawsze i w każdej sytuacji człowiek musi jakiś egzamin zdać po to, żeby można było na nim polegać, po to, żeby można mieć do niego zaufanie. I tutaj oczywiście pamiętamy o tym drzewie dobrego i złego, że z tego drzewa nie powinni zrywać owoców. I co się dzieje? Bardzo szybko. Co prawda najpierw oczywiście kobieta, potem mężczyzna, ale tracą pamięć. Zapominają, a ta strata pamięci dokonuje się dlatego, że ktoś się pojawi, czy coś się pojawiło, co w nich wmawia, że mogą być wielkimi. Ja kiedy słucham wypowiedzi bardzo wielu naszych kochanych obecnych rodaków, kiedy słucham w telewizji, czy no, radio rzadziej może, a to jestem zaskoczony. jak oni wierzą tym wszystkim głosom, które docierają do nich z różnych krajów, niezależnie tego z jakiego, że tak będzie dopiero lepiej. Natomiast tracą pamięć, zapominają o sprawiedliwości, zapominają o uczciwości, zapominają o prawdzie przede wszystkim i kompletnie lekceważą miłość. Ten egoizm po prostu robi wrażenie straszne. I właśnie dlatego problem, powiem, jak, dlaczego pierwsi rodzice tak szybko zapomnieli? Ale to nie tylko oni. Pismo Święte nie jest przecież wybielane. Pismo Święte jest, oddaje rzeczywistość taką, jaką było. Gdybyśmy przeszli tak jeszcze inne sytuacje, inne wydarzenia, inne jakieś takie, można by mieć porównania, to byśmy zobaczyli, co się dzieje na przestrzeni tych wieków przed narodzeniem Pana Jezusa. Nawet przecież nie potrafili zachować wierności, czyli nie zapomnieli o tym, co oczywiście Pan Bóg przekazywał w dekalogu. Kiedy Mojżesz poszedł, aby pobrać ten dekalog i kiedy wstępował i zobaczył tę tablicę 10 przykazań, zobaczył, co się dzieje na dole wśród tych, którzy jeszcze nie dotarli do swego przeznaczenia. Wędrowali. Jak tego cielca uwielbiali. Cielca uwielbiali. Czym sobie zdajemy z tego sprawę? A jednak tak było. Pismo Święte w rzeczywistości o człowieku nie ukrywa, ale uczciwie i szczerze. Wtedy on tłucze tę tablicę. Tłucze tę tablicę. Dla niego to był szok. Dla niego to był szok, bo przecież mogli odzyskać wolność dzięki szczególnej pomocy, jaką otrzymali od Pana Boga. Mogli trwać na tej trasie, co prawda dosyć długo, ale chodziło przecież o ich oczyszczenie, żeby coś zrozumieli. No, pewnie jakaś tam pamięć powróciła, ale nie za bardzo. No i właśnie dlatego też ten problem pojawia się często. Mało tego, Pan Bóg często mówi w Piśmie Świętym, pamiętaj, pamiętajcie. To samo Pan Jezus, kiedy przyjdzie na ziemię, to przecież On nie pozostawi jakichś dekretów. Nie pisze niczego swoim uczniom czy apostołom, a także myślą o innych. Tego nie robi, zawierza pamięci. Pamięci, żeby robili to, bo kto ochrzci się i uwierzy, będzie zbawiony. Właśnie dzięki pamięci apostołów, dzięki pamięci przyszłych i następców. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bogu zależy nie na materialnym korzystaniu z różnych rzeczy, ale na osobie ludzkiej. Żeby jednak mimo wszystko ta osoba ludzka pamiętała. Pamiętała, co to znaczy być człowiekiem, pamiętała o swoim stworzeniu, pamiętała o swoim przeznaczeniu. I to jest dla nas niesłychanie istotne. Musimy tego bronić, bo w tej chwili, w naszych czasach, my zatraciliśmy kompletnie pamięć. Zatracamy ją. To widzimy, kiedy słuchamy dyskusji, kiedy widzimy jakieś przejawy agresji, to zawsze tam, co jest powodem? Brak pamięci. Zapomnieli, że są ludźmi. Zapomnieli, że mają swoje rodziny. Zapomnieli, że mają swoje zwyczaje. To wszystko gdzieś przeszło obok nich. Jako przykład przytoczę bardzo ciekawą rzecz, ale pochodzącą nie z naszej ojczyzny, bo to nie jest problem naszej ojczyzny. Problem pamięci jest problemem światowym. A więc przypomnę pewnego autora, który pochodził z Kazachstanu. Oczywiście mam na myśli czasy, kiedy to był Związek Radziecki. I jak on tam potem, kiedy zaczęła się taka już odnowa tam, kiedy pojawiły się perspektywy, że może być inaczej niż było za komunistów. No więc powstaje pewna powieść, książka. A w tej książce pisze się między innymi o takim pewnym Kirgizie, Chingiz Aitmatowie. Książka ma tytuł Dzień dłuższy niż wiek. Proszę zwrócić uwagę. Co to znaczy? Dzień dłuższy niż wiek. To znaczy dzień ma pamięć. To on konserwuje tę pamięć, czyli ta pamięć tego dnia powinna być nasza, no właśnie, nawet dłuższa niż wiek. Opowiada więc, jak plemię Żuań-Żuanów okrutnych podbiło Mankurtów. To są nazwy tamte, ale celowo przytaczam, żebyśmy się troszeczkę przenieśli do Kazachstanu. Mężczyzn i członków torturowano. Tych, których oczywiście to plemię złapało. Tak preparowali ich mózgi, że tracili pamięć i stawali się autentycznymi w pełnym tego słowa znaczeniu, straszliwym zresztą znaczeniu, stawali się niewolnikami. W jednej z miejscowości porwany został chłopiec imieniem Donenbaj. Matka, gdy o tym się dowiedziała, przerażona, zbolała, wybrała się na jego poszukiwanie, gdzie go by wieziono, gdzie może przybywać, może uda się oderwać. Po wielu tygodniach, czy nawet więcej, po długim czasie z radością zobaczyła go na stepie, gdzie pilnował koni. Dlaczego na stepie? Właśnie tam, w tamtych stronach podówczas, rolnictwo jeszcze nie było rozwinięte. Praktycznie ludność się utrzymywała ze stepów. Tam były krowy, tam były owce, no i tam oczywiście były konie, jako jedyny środek lokomocji, niestety. No w każdym bądź razie, i właśnie tak, jedne te plemiona zabierały drugim ludzi, bo ktoś musiał tego wszystkiego pilnować. Więc ona, kiedy go zobaczyła na tym stepie, pilnującego konie, pobiegła szybko, aby od razu oczywiście z nim się spotkać. I z daleka wołała go po imieniu. Pragnęła go bardzo serdecznie też tak samo przywitać, ale syn na nic nie reagował. A nawet jak gdyby unikał, uciekał. Więc wołała go nie tylko po imieniu jego. Wspominała imię ojca. Przypominała różne sytuacje. Wszystko na nic. I tak mijał dzień po dniu. Strażnicy natomiast z tego szczepu każdemu z porwanych raz na dzień przywozili pożywienie. W takich sytuacjach matka chowała się gdzieś tam za drzewami, w dolince jakiejś. Zbolała, jednak pewnego razu nie zdążyła z ucieczką. Została schwytana przez tych, którzy tam przyjeżdżali, kontrolowali. Zorientowano się, kto to jest. Przyprowadzono ją przed syna, któremu wręczono łuk i wydano rozkaz. Mimo zaklęć matki, on posłużył się tym łukiem. Ciało matki upadło na ziemię. On spokojnie odszedł z tego miejsca. Nawiązanie do tej sytuacji, jeden z naszych pisarzy, Henryk Grudziński, odnotował w broszurce cała ostateczna walka rozegra się w świecie współczesnym między złodziejami pamięci i okradonymi z niej narodami, społeczeństwami, jednostkami. A więc, proszę sobie wyobrazić, jak gdyby przewidywał te może 70, 80 lat temu, 50, że walka rozegra się między złodziejami pamięci i okradanymi z niej narodami. Zwróćmy uwagę. Czy nie trzeba tych słów odnosić do tego, co my słyszymy w tych dniach? Jesteśmy okradani z naszej historii, z naszych dziejów. Jesteśmy okradani z naszych zwyczajów. Jesteśmy okradani z naszej wiary. A wszystko to pod jakimiś pozorami. A wszystko to po to, żeby gdzieś tam coś można na tym wygrać. Oczywiście w znaczeniu materialnym. Jest to niesłychanie problem ważny dla nas. Nie możemy tego lekceważyć. Ale patrzmy, co się dzieje. Ze szkół naszych był taki czas, z niektórych klas usunięto zupełnie historię. To znaczy, że usunięto pamięć. Bo jeżeli nie ma do czego się odwołać, to pamięć nie może działać. Pamięć musi mieć źródła. Musi mieć jakieś punkty odniesienia. Dopiero wtedy może w jakiś sposób przynosić pożytek człowiekowi. Ponieważ odwołałem się do tych azjatyckich szczepów, to jeszcze raz, ale już pod innym kątem, w tej samej sprawie, pozwolę się do nich odwołać. Chodzi o takiego słynnego pisarza Aigen. Tamten też autor. Oni oczywiście pisali pewnie i dawniej, ale za czasów stalinowskich nie byli w stanie z tego korzystać, czy późniejsi przywódcy. Dopiero potem zaczęli ujawniać. Sam te książki czytałem, więc wiem, jakie one są niesłychanie przerażające, ale jednocześnie prawdziwe. No więc jest opisane pewne spotkanie różnych ludzi, gdzieś tam, prawda, sobie dyskutują i zabiera głos bohater tego wieczoru. Opowiadał o ojcu, który nie wrócił z wojny, o matce, nieuczonej wieśniaczce. To, co nazywa się ojczyzną, on to powiada, to, co nazywa się ojczyzną, to może po prostu moja matka. Jej cierpliwość, jej cierpienie, jej wytrwałość, jej pokora, niezwykłe jej poświęcenie. Widzimy, że tamci, którzy żyli w takich trudnych warunkach, w takich okolicznościach dramatycznych, potrafili jednak odnajdywać jakieś światła. I takim światłem dla tego pisarza Eige mogła się okazać matka. Okazała się zresztą, to jest pewne, okazała się. Ona właśnie, ta matka przez swoje zachowanie, przez swoją cierpliwość była oparciem. Oparciem i to w całym tego słowa znaczeniu. Zresztą to będzie potem często się pojawiało. Dlatego nasze nastawienie pod kątem pamięci powinno być bardzo wyraziste. My musimy odświeżać naszą pamięć, przypominać sobie, kim jestem, jakie jest moje pochodzenie, jakie są moje dążenia, czy to ma coś wspólnego z naszą historią. Proszę zwrócić uwagę, jak to wygląda niesłychanie dziwnie. Nie tak dawno w tych dniach gdzieś tam usłyszałem, że pewien były premier Belgii zaatakował bardzo naszego prezydenta. Ale o co mu chodziło? Właśnie to najważniejsze, że tak naprawdę nie wiadomo. Z tym, że właśnie to jest takie bardzo przykre i bolesne, że mało który kraj tak wiele zawdzięcza Polsce jak Belgia. Bo proszę sobie wyobrazić, początka XIX wieku, w latach 20. i 30. te tereny, które tworzą obecnie Belgię, należały. Były tam takie mini, jakieś przestrzenie Anglii nawet, Francji były, no i oczywiście Holandii. I proszę sobie wyobrazić, Belgia z tego powstawała, z takiego zlepku. Jasna rzecz, że ówcześnie ci wielcy tego świata, a więc Rosja, a więc Prusy, Austria, następnie przyłączyła się do tego Anglia, bo tam traciła jakieś pole, jakąś przestrzeń. Co oni postanowili, że militarnie ten ruch, który tam powstał i te różne struktury, które tam dały sobie znać, że to wszystko trzeba zniszczyć. I car Mikołaj przez swoją straszliwą złośliwość co robił? A on przyjmuje, że to on to wykona. I postanawia wysłać Polaków. Bo nie zapominajmy, że po upadku Napoleona jednak pozostało Królestwo Kongresowe, gdzie gdyby jakieś pewne uprawnienia były większe niżeli w tym, co zostało włączone do Rosji. A więc jednak język polski tam przez jakiś czas był zachowywany. No i co, samo to wojsko. Król Aleksander, cesarz Aleksander, który w czasie walk z Bonaparte wtedy rządził tym, on oczywiście co robi? On robi jedno. On robi jedno, że bronił troszeczkę. Miał pewną jakąś kulturę. Patrzę na niego z pewnym takim szacunkiem nawet. Ale cóż, został prawdopodobnie otruty. Więc stracił swoje życie. Przyszedł następca. Nawet brat, ale cóż z tego. Takich sprawach. No i właśnie on postanawia wysłać te 40 tysięcy Polaków, Polski też tak samo ułamy, i w ogóle polskiego wojska z generałami, po to, żeby uśmierzyli te dążenia w Belgii do wolności. Jak Polacy, którzy mogli walczyć z takimi przeciwnikami, skoro przecież ci przeciwnicy to byli podobni do nich. Oni także byli tam steroryzowani. Więc stąd nic dziwnego, że Wojsko Polskie tego odmówiło. Potem zrobiono z tego pewną taką powiedziałbym bajeczkę. Bo zaczęto pisać, że to właśnie młodzi ci, tacy jeszcze niedoświadczeni, chorążowi i tak dalej, to oni, że ci generałowie za bardzo tego nie pochwalę. Przypuszczam, że tak było, że generałowie mogli nie pochwalać. Dlaczego? Dlatego, że starsi panowie, no cóż im tam teraz tłuc się gdzieś tam bronić Belgii, no atakować absolutnie, ale bronić. A tymczasem Wojsko Polskie właśnie nie chciało tam wyruszyć. I dzięki temu Belgia została uratowana. Powstała Belgia. Belgia powstała jako państwo. I w tej Belgii był wielki szacunek dla Polaków. wielki bardzo, bo kiedy po powstaniu listopadowym wielu naszych uchodźców szukało dla siebie gdzieś jakiegoś zatrzymania się, to właśnie nie gdzie indziej, ale właśnie obok Paryża, to też trzeba przyznać, obok Saksonii, bo tam ci byli Sasi, nasi dwaj królowie, to też była pewna sympatia. No więc to Belgia najwięcej. Poeta d'Aquilamne pisze przepiękny wiersz. Wiersz na temat tego, że Polska powstanie. Mówią o tobie, że ty jesteś grobem, tak pisze o Polsce. Ale ja mówię, że ty jesteś przyszłością. Że ty jesteś przyszłością. I co ciekawa rzecz, ten wiersz po francusku napisany prawdopodobnie miał u siebie papież święty Jan XXIII. Bo jego sekretarz, który zmarł niedawno, przysłał mi tę książkę, a w niej taki ten właśnie wiersz. I napisał, że ten wiersz znalazł w brewiarzu Ojca Świętego. Gdyż Ojciec Święty Jan XXIII, przypomnijcie sobie jego życiorys, warto sięgnąć. On musiał często ten wiersz, tę poezję, tę modlitwę właściwie, tak odmawiać. A ona dotarła do nas, do Polski teraz. Oczywiście być może, że w innych też tak samo jest zbiorach, ale o tym nie mówiono. Trudno było mi powstrzymać się. A więc były te tendencje, które zmierzały do tego, żeby jak pamięć istniała, żeby pamięć do czegoś prowadziła. Niestety jesteśmy świadkami obecnie, że coraz większe zagrożenie dla pamięci. Ale wracając do tego 1830 roku, kiedy to polskie wojsko należące do państwa Polski Kongresowej, bo to jednak tak gdyby było takie państewko, której szefem był oczywiście car. Ale to Królestwo Kongresowe przez jakiś czas miało swoją konstytucję i miało oczywiście swoje wojsko. Miało też tak samo swój Sejm. Oni jednak pewne mieli możliwości rozwoju. Ale to wszystko za czasów cara Aleksandra. Kiedy przyszedł następca, no właśnie to wszystko zrujnowano i właściwie zniewolono wszystkich naszych rodaków. Dlatego przypominam, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy wiedzieli, z kim się zadajemy i z kim chcemy współpracować. Nie ulegali takim różnego rodzaju jakimś podpowiedziom, z którymi się spotykamy dosyć często, bo one są bolesne. A że tam, na tych liczyć się na innych. Ja tutaj przytoczę jedną rzecz. Mianowicie wypowiedź księcia Adama Czartoryskiego. Nie wiem, czy pamiętamy o tym, ale książę Adam Czartoryski i w ogóle ród Czartoryskich przed rozbiorami bardzo zabiegał, żeby nie dopuścić do tego. To ten ród popierał mocno jego działacze, także po powstanie Konstytucji 3 maja. No i potem władza się pokrzyżowała. On jednak starał się uczestniczyć, starał się pamiętać o tym, że można służyć Polsce na różne sposoby i nawet dyskretnie nawiązał kontakt z starym Aleksandrem. Ale oczywiście to nie miało dla niego znaczenia, bo kiedy powstanie wybuchło, właściwie to generałowie, niektórzy, no starsi zresztą panowie, nie za bardzo byli do tego chętni, więc cofali się, nawet rezygnowali. Tymczasem no, ta walka trwała i książę Adam Czartoryski został gdyby takim domniemanym prezydentem, a potem musiał iść na wygnanie. I będąc już w Paryżu na wygnaniu, to między innymi przypominał w swoim notatniku, że Polacy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że ci sami z naszych ważniejszych osobistości w znaczeniu politycznym czy innym, ci sami co dawniej z powodzeniem płaszczyli się przed Bonapartem, są obecnie używani cara rosyjskiego. Ci sami, nie inni, tylko ci sami. Najpierw przed Bonapartem, a potem przed carem rosyjskim i nie tylko przed carem rosyjskim, ale przed innymi także naszymi wrogami. To zresztą odczuwamy i obecnie. I dlatego, kiedy ktoś mi mówi, że były premier belgijski, no my byłych to mamy bardzo dużo, gdyby wszystkich naszych zebrać, to była być ciekawe byłoby spotkanie. Ale cóż ma, ten były premier wie o swojej historii z tego wynika. Bo gdyby wiedział, to powinien na kolanach dziękować. Dziękować Panu Bogu, ale i dziękować Polsce za to, że potrafiła wyjść naprzeciw. Że uratowała sytuację. Że dzięki temu Belgia mogła pozostać jako państwo. Jak to i będzie dalej, my nie wiemy. Ale kiedy patrzymy na to, co się dzieje, to wygląda na to, że niektóre z tych państw są tak przez, myślę, że przez kolonializm, zżarte. Bo kolonializm, owszem, dawał im możliwość zdobywania dużych korzyści. To jest prawda, ale jednocześnie demoralizował. I wszystkie państwa pokolonialne, one nie są w stanie pokutować, nie są w stanie oczywiście wynagradzać tamtym ludom. Nadal chciałyby coś nieco zyskiwać, ale jednak niestety moralnie i w innych sprawach takich odnoszących się do człowieka są bardzo zagubieni. I dlatego jeden z naszych bardzo wybitnych filozof, Elsenberg Henryk, on nam przypomina, że sens naszych walk powinien być mierzony nie szansami na zwycięstwa, te zewnętrzne, bo one są za 2 lata mogą się zmienić, lecz powinien przede wszystkim zwracać uwagę na wartości, zabiegać o wartości, w obronie których walka powinna być podjęta. Bo pamiętajmy, jeżeli my nie potrafimy wartości uratować, to będzie nam wtedy bardzo trudno cokolwiek zrobić. Kiedy Ojciec Święty po raz pierwszy przybywał do Polski, to na tej trasie od lotniska nad wielkich domach akademickich były tam napisy wzięte z Pisma Świętego. No więc dotyczące prawdy. Prawda nas wyzwoli. I sądzę, że teraz, kiedy my słuchamy różnych głosów, to nas może przerażać. I słusznie zresztą. Ale nie zapominajmy, że trzeba właśnie pamięć odrodzić. Bo jak pamięć jest, to będzie miejsce na prawdę. Jak pamięci nie ma, to będziemy rozwrat z prawdą robili. Chciałbym jeszcze już na koniec tej refleksji, bo to się zbliża, przytoczyć bardzo ciekawy przykład. Bo nieraz od tych ludzi, którzy przeszli jakieś katastrofy moralne, albo którzy się zagubili, można usłyszeć pewne wątki i pewne sugestie, które nas ostrzegają. Mam tutaj przed sobą taką notatkę Piotra Kropotkina, jednego z bogatych ludzi, Starewiczów, który jednak w czasie rewolucji październikowej przystąpił do Czerwonych. On w swoim pamiętniku, który prowadził, pisze pod datą 11 grudnia 1920 roku. I wspomina, martwi się, ile setek lat potrzeba, aby dać ludziom świadomość tego, co mogliby zrobić, gdyby zechcieli być wolni. To znaczy, gdyby byli sobą, gdyby znali oczywiście i pamiętali, skąd się wiorą i dokąd podążają. Ale on dodaje, ledwo to napisałem, mój szatan, który od pewnego czasu wtrąca się do każdej rozmowy, jaką sam z sobą prowadzę, spytał ze śmiechem, ale czy sądzisz, że skłonni są oni, ci ludzie, zapłacić za wolność taką cenę, jaką byłoby nieczynienie krzywdy swoim bliźnim? I to jest takie dziwne. Człowiek, który jak będąc w tej hierarchii wielkich, rezygnował z tego. Wstąpił oczywiście do tej partii. Już będąc w niej, dochodzi jakże ciekawego wniosku. Ale bardzo trzeba o tym pamiętać. Czy możemy wierzyć, że niektórzy chcą być wolni? Tak. Na pewno tacy są. A jednak pojawia się rola szatana, który wtrąca się który prześmiewa się. Czy sądzisz, i wstawia to pytanie, czy sądzisz, że skłonni są ci ludzie zapłacić za wolność taką cenę, jaką byłoby nieczynienie krzywdy swoim bliźnim? Słuchajmy w czasie tych przedwyborczych różnych spotkań. Przysłuchujmy się temu, co mówią. I tutaj znajdziemy potwierdzenie, że nawet czasami człowiek zagubiony, ale który coś szuka, czegoś szuka, coś ma na myśli. Jeszcze ta pamięć w niego całkiem gdzieś się tak nie zagubiła. Jak potrafi przed nami przedstawić coś, co powinno nas otrzeźwić, żebyśmy zrozumieli. Dlatego w Piśmie Świętym nie na darmo, pamiętaj, to słowo powtarza się. Pamięć o nim. Pan Jezus, jak przecież zaleca swoim uczniom, też mówi, aby oni nie zapomnieli. Dlatego nie pozostawia nic na piśmie. To jest też dowód ze strony Pana Jezusa tego wyjątkowego, jak gdyby szacunku dla ludzkiej pamięci. To człowiek ma pamiętać. Nie na piśmie to ma być. To ma być w naszym sercu. To ma być w naszym umyśle. To ma być w naszej świadomości. I dlatego właśnie szczególnie w tych dniach pamiętajmy o tym w naszych modlitwach. Ale też tak samo poszukujmy, odświeżajmy naszą pamięć, przywróćmy pamięci, tę jedną z najpiękniejszych ról, jaka może być uczestnikiem, skutecznym uczestnikiem różnego rodzaju wysiłków i dążeń w życiu człowieka. Ojciec Święty, to już ostatnie, co chcę powiedzieć. W 1979 roku, a więc prawie na początku swojego pontyfikatu. On zwrócił się o tym, żebyśmy nie zapominali, co to znaczy być człowiekiem. Bo pamięć jest właściwością człowieka. Jakąś pamięć mają jednak zwierzęta, bo potrafią wrócić, ale nie potrafią poszerzać tej swojej pamięci. I dlatego, przemawiając w Pueblo, Ojciec Święty powiedział: prawda, którą jesteśmy dłużni człowiekowi, jest jego ważnym i pierwszym i przede wszystkim czymś najważniejszym. Jako świadkowie Jezusa Chrystusa jesteśmy uczestnikami, rzecznikami i sługami prawdy. Nie możemy jej zredukować do zasad systemu filozoficznego albo czysto politycznej aktywności. Nie możemy jej zapomnieć po to tylko, żeby odnieść jakieś korzyści, bez wątpienia. W naszym stuleciu najważniejsze jest to, żebyśmy odnaleźli tę prawdę i mówili w prawdzie o człowieku i w sobie samym ją dostrzegali. Mimo to w sposób paradoksalny jest to jednak ten nasz wiek najgłębszego niepokoju człowieka. Właśnie stwarza ten niepokój jest naszym udziałem, także i w naszej ojczyźnie. Dlatego odwołał się do świętego Ireneusza, że chwałą człowieka jest Bóg. A więc pamiętajmy, ale siedliskiem każdego czynu Boga, jego mądrości i potęgi jest człowiek. Tylko człowiek poprzez wiarę, poprzez miłość do Pana Boga, poprzez wierność zasadom, może ukazywać wielkość Pana Boga tutaj na ziemi, jego mądrość i jego potęgę. Dlatego zabiegajmy o to, aby to nasze człowieczeństwo było tym człowieczeństwem, które zakorzenione jest w pamięci, a pamięć zawsze prowadzi nas ku Stwórcy. Szczęść Boże!
Bóg zapłać. Katecheza księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dedycza, biskupa seniora Drohiczyńskiego.